co to wszystko ma znaczyć? — spytał Frodo, powstrzymując się od śmiechu. — Znaczy to, panie Baggins? — odparł dowódca szeryfów, hobbit odznaczający się podwójnym piórem na czapce, że jest pan aresztowany za włamanie się przez bramę, zdarcie ogłoszeń urzędowych, napaść na odźwiernego, bezprawne przekroczenie granic, nocowanie w budynku państwowym bez zezwolenia i przekupienie poczęstunkiem wartowników pełniących służbę.
Nic więcej? Spytał Frodo.
Ja bym mógł coś niecoś dorzucić, jeśli chcecie, powiedział Sam. Nazwanie wodza po imieniu, świerzbienie ręki, żeby mu kułakiem zamalować tę jego pryszczatą buzię, a także posądzenie szeryfów, że są bandą durniów. Dość tego! Zgodnie z rozkazem wodza macie iść tam z nami bez oporu. Zaprowadzimy was nad wodę i oddamy w ręce dużych ludzi wodza. Wszystko, co macie do powiedzenia, powiecie na rozprawie. Ale jeśli nie chcecie dłużej jeszcze posiedzieć w więzieniu, radzę wam za wiele nie gadać.
Szeryfowie speszyli się mocno, kiedy Frodo wraz z całą kompanią wybuchnął na to gromkim śmiechem.
Nie pleć głupstw, rzekł Frodo.
Pojadę, gdzie mi się spodoba i wtedy, kiedy zechcę. Przypadkiem wybieram się do Back End, gdzie mam interesy. Ale jeśli upierasz się iść tam z nami, proszę bardzo, to twoja sprawa.
Niech i tak będzie, panie Baggins, odparł dowódca szeryfów, ale niech pan nie zapomina, że pana aresztowałem.
Nie zapomnę, rzekł Frodo, nigdy.
Ale może ci to kiedyś wybaczę. W każdym razie dzisiaj nigdzie dalej nie jadę, bądź więc łaskaw odprowadzić mnie do gospody pod pływającą kłodą.
A nie mogę, proszę pana. Gospoda zamknięta. Jest tylko dom szeryfów na drugim końcu wsi. Tam was zaprowadzę.
Zgoda, powiedział Frodo. Idź naprzód. Jedziemy za tobą. Sam tymczasem, przeglądając szeregi, wypatrzył wśród szeryfów dawnego znajomka.
Ejże, Robinie Smallbarrow, chodź no bliżej, chciałbym z tobą pogadać, zawołał.
Robin Smallbarrow zerknął lękliwie na dowódcę, który nasrożył się, lecz nie śmiał oponować, po czym cofnął się i podszedł do Sama. Sam zeskoczył z kucyka.
— Słuchaj, no, Robinku, rzekł. — Wychowałeś się w Hobbitonie i powinieneś mieć więcej oleju w głowie. — Czy ci nie wstyd napastować pana Froda?
— I co to ma znaczyć, że gospoda zamknięta?
— Wszystkie gospody zamknięte — odparł Robin. Wódz piwa nie cierpi. Od tego się przynajmniej zaczęło, bo teraz, prawdę mówiąc, duzi ludzie wodza piją ile chcą. On nie cierpi też, żeby się ktoś po kraju kręcił, więc jeśli już któryś hobbit musi albo chce podróżować, ma zgłaszać się w domach szeryfów po drodze i tłumaczyć się, po co i skąd wędruje.
Wstydziłbyś się brać udział w takich głupich bezeceństwach, rzekł Sam.
Pamiętam, żeś zawsze wolał gospody oglądać od środka niż z zewnątrz. Na służbie czy poza służbą chętnie wpadałeś na kufelek piwa.
I dalej bym to chętnie robił, gdybym mógł. Ale nie bądź dla mnie za surowy, Samie. No cóż poradzę. Wstąpiłem do szeryfów na służbę 7 lat temu, kiedy nikomu nie śniło się o takich porządkach, jakie dziś mamy. Myślałem, że będę miał okazję włóczyć się po kraju, słuchać plotek, gdzie piwo lepsze. Stało się teraz inaczej.
No to rzuć to do licha.
Nie bądź dłużej szeryfem, skoro to przestało być zajęciem stosownym dla uczciwego hobbita, rzekł Sam.
To wzbronione, odparł Robin. Jeżeli jeszcze raz usłyszę to piękne słówko, rozgniewam się na dobre, powiedział Sam.
Szczerze mówiąc, nawet bym się nie zmartwił, odparł Robin, zniżając głos. Gdybyśmy rozgniewali się wszyscy razem, może by dało się coś zrobić. Ale zrozum, Samie. Wódz ma swoich dużych ludzi, rozsyła ich wszędzie, a jeśli ktoś z nas, małych ludzi, upomina się o swoje prawa, zamykają go w więzieniu. Pierwszego zamknęli naszego starego tłuściocha Willa Whitfoota, burmistrza, a potem wielu innych. Ostatnio dzieje się coraz gorzej. Często biją więźniów.
Dlaczego więc dla nich pracujesz? Spytał Sam ze złością. Kto cię posłał do Żabiej Łąki?
Nikt.
Stale tam jesteśmy na posterunku w dużym domu szeryfów. Należę do pierwszej grupy wschodniej ćwiartki. Razem jest teraz paruset szeryfów i werbują ich jeszcze więcej, bo wyszły nowe przepisy. Większość służy wbrew woli, ale nie wszyscy. Nawet w Shire są tacy, którzy lubią wścibiać nosy w cudze sprawy i udawać ważnych. Co gorsza, nie brak też szpiegów, donoszących o wszystkim wodzowi i jego dużym ludziom.
Ha! Więc tym sposobem o nas się dowiedział, czy tak?
Tak. Zwykłym obywatelom nie wolno korzystać z pospiesznej poczty, ale oni jej używają i trzymają umyślnych gońców w różnych punktach kraju. Jeden taki goniec przybiegł w nocy z Bamfurlong z tajną wiadomością, drugi poniósł ją stąd dalej, a dziś po południu przyszedł tą drogą rozkaz, żeby was aresztować i odstawić nad wodę, nie wprost do więzienia. Wódz chce widocznie rozprawić się z wami jak najprędzej.
Odechce mu się, jak pan Frodo z nim pogada, rzekł Sam.
Dom szeryfów w Żabiej Łące nie był lepszy od Kordegardy przy moście. Nie miał piętra, lecz okna równie wąskie i zbudowany był z brzydkiej, szarej cegły, niedbale kładzionej. Wnętrze okazało się wilgotne i ponure, a kolację podano na długim stole z nieheblowanych desek, których na dobitkę od dawna nikt porządnie nie wyszorował. Jadło było zresztą niegodne lepszego stołu. Podróżni nie mieli ochoty zatrzymywać się tu dłużej, a że od wody dzieliło ich jeszcze około 18 mil, ruszyli o 10 rano w drogę. Wyruszyliby znacznie wcześniej, gdyby nie to, że zwłoka wyraźnie złościła dowódcę szeryfów. Wiatr skręcił z zachodu na północ, pochłodniało, lecz deszcz nie padał. Kawalkada, opuszczając wieś, wyglądała dość zabawnie, mimo to kilku tutejszych mieszkańców, którzy wylegli z domów, żeby popatrzeć na odjazd podróżnych, wahało się, nie wiedząc, czy śmiech jest dozwolony. 12 szeryfom kazano eskortować więźniów, lecz Merry zmusił ich, żeby maszerowali na czele, podczas gdy Frodo ze swą kompanią jechał za nimi. Merry, Pippin i Sam śmiali się, śpiewali i gawędzili swobodnie. Szeryfowie natomiast kroczyli sztywno, usiłując nadać sobie surowy i poważny wygląd. Frodo milczał. Zdawał się smutny i zamyślony. Ostatnią osobą, którą we wsi mijali, był krzepki staruszek zajęty właśnie strzyżeniem żywopłotu.
— Hola, hola! — zawołał na ich widok. — Kto tu właściwie kogo aresztował?
Dwaj szeryfowie, odłączając się natychmiast od oddziału, skierowali się ku niemu. — Panie oficerze! — krzyknął Merry.
— Proszę natychmiast przywołać swoich podwładnych do porządku, jeśli nie chcesz, żebym ja to zrobił.
Dwaj hobbici na ostry rozkaz dowódcy wrócili z ponurymi minami do szeregu.
— Naprzód, marsz! — zakomenderował Merry.
Jeźdźcy postarali się, żeby piesza eskorta musiała dobrze wyciągać nogi. Słońce wyjrzało zza chmur i mimo chłodnego wiatru szeryfowie zasapali się i spocili porządnie. Przy kamieniu trzech ćwiartek dali za wygraną. Przebiegli blisko 14 mil z jednym tylko popasem w południe. Teraz była już godzina trzecia. Głodni, z poobijanymi nogami, nie mogli dłużej dotrzymać kroku kucykom.
— No trudno, przyjdziecie za nami, kiedy zdołacie — rzekł Merry. — My jedziemy dalej.
— Do widzenia, Robinku — powiedział Sam. — Czekam cię przed zielonym smokiem, jeśli nie zapomniałeś drogi do gospody. Nie maruj za długo.
Aresztanci, uciekając, łamią znów przepisy — markotnie stwierdził dowódca. — Ja za to nie chcę brać odpowiedzialności.
— Nie bój się, złamiemy jeszcze nie jeden bez twojego pozwolenia — odparł Pippin. — Życzę szczęścia!
Puścili się kłusem i gdy słońce zaczęło zniżać się na zachodnim widnokręgu ku białym wzgórzom, dotarli nad wodę nad wielki staw. Tu czekał ich pierwszy, naprawdę bolesny wstrząs. Były to przecież rodzinne strony Froda i Sama. Obaj też dopiero w tym momencie zrozumieli, że są im droższe niż wszystkie kraje świata. Wielu znajomych domów brakowało. Niektóre, jak się zdawało, spłonęły. W północnym stoku wzgórza nad wodą miłe hobbickie norki opustoszały. Ogródki, dawniej zbiegające barwnym kobiercem aż na brzeg, były zapuszczone i pełne chwastów. Co gorsza, tam gdzie przedtem droga do Hobbitonu ciągnęła się tuż nad stawem, wyrósł rząd szpetnych nowych budowli. Niegdyś wzdłuż drogi szumiały drzewa, dziś wszystkie zniknęły. Patrząc z rozpaczą w stronę Back End, ujrzeli w oddali wysoki komin z cegły. Pluł czarnym dymem pod wieczorne niebo. Sam nie posiadał się z oburzenia.
— Nie wytrzymam, panie Frodo! — krzyknął. — Jadę tam! Muszę przekonać się, co to znaczy. Muszę odszukać dziadunia.
— Najpierw trzeba się dowiedzieć, co nas tam czeka — rzekł Merry. — Wódz pewnie ma pod ręką bandę swoich zbirów. Powinniśmy przede wszystkim znaleźć tu kogoś, kto nam wyjaśni, jak sprawy stoją.
Ale nad wodą wszystkie domy i norki były zamknięte. Nikt nie wyszedł powitać wędrowców. Dziwiło ich to, wkrótce jednak zrozumieli przyczynę. Kiedy bowiem dojechali do gospody pod Zielonym Smokiem, mieszczącej się w ostatnim domu przy drodze do Hobbitonu, martwym teraz i ziejącym powybijanymi szybami, zobaczyli pod ścianą zaczajoną grupę dużych ludzi, rosłych i złowrogich. Mieli skośne oczy i śniadą cerę.